Witam serdecznie. To jest niedzielne wydanie magazynu To się nadaje do radia. Witam serdecznie również tych, którzy się dopiero rozbudzili. Mam nadzieję, że temperatura tej naszej audycji również sprzyjać będzie także niedzielnemu pobudzeniu. A dziś, cóż, dziś nadszedł taki czas, żeby wreszcie porozmawiać o sytuacji szpitala w Stargardzie, zwłaszcza po rezygnacji złożonej przez dotychczasowego dyrektora Pawła Bakuna. I temu właśnie poświęcimy znaczną część dzisiejszego wydania programu. Przed nami istotna kwestia, jak dalece sytuacja finansowa jednostki może wpłynąć na jej funkcjonowanie, szczególnie w sytuacji, kiedy założenia reformy systemu opieki zdrowotnej oparte na sieci szpitali stały się faktem od 1 października. Może wrócimy jeszcze do sprawy starych szpitalnych długów, próbując ustalić genezę chociaż części z nich. Na zaproszenie odpowiedzieli Zdzisław Rygiel, prezes Stowarzyszenia Stargard 21. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Tadeusz Sowa, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam.
Sławomir Rutkowski z PO.
Dzień dobry, witam państwa.
Jest również z nami Krzysztof Ciach, przewodniczący Rady Powiatu SLD.
Dzień dobry, witam państwa.
Jak tak na panów spoglądam, w tym naszym studiu mam, można powiedzieć, prawie 1/6 Rady Powiatu. Nie pomyliłem się?
No nie.
A zatem ranga tego spotkania rośnie. To bardzo dobrze, ponieważ skoro mamy 1/6 Radę Powiatu, to znaczy, że sprawy i sytuacja szpitala w Stargardzie powinna być szeroko panom znana. Komornik na jednym ze szpitalnych kont, problemy z komunikacją na linii dyrekcja szpitala władze powiatu, zakończone rezygnacją złożoną przez dyrektora szpitala, zbyt dużo wydarzeń, zwłaszcza w sytuacji, gdy szpital otwiera nowe poradnie i przychodzi już w sieci na tryb opieki w przychodni całodobowej i nocnej. Biorąc pod uwagę to zestawienie wydarzeń ostatnich czasów, co nas może jeszcze zaskoczyć? Albo co nas może jeszcze czekać? Może zaczniemy od prezesa Stargardu 21 z Paweł Rygiel.
No teraz czeka nas wybór nowego dyrektora szpitala, bo spotkanie pomiędzy dyrektorem a starostą powiatu zakończyło się ustaleniem konkretnej daty odejścia dyrektora. No i w tej chwili należy już, tak mi się wydaje, już nie ma sensu mówić o tym, co było, tylko trzeba się zastanowić, jak zacząć rozwiązywać te poważne problemy, bo to nie są problemy, które wynikają tylko i wyłącznie, czy dotykają tylko i wyłącznie tego okresu, kiedy dyrektorem był pan Bakun, ale zdecydowanie dłuższego okresu. No i chyba wydaje się już, rzeczywiście to jest właściwy moment, żeby spróbować znaleźć rozwiązanie, które docelowo zmieni sposób i może z jednej strony funkcjonowania szpitala, ale i również finansowania.
Ale jakbym już to gdzieś słyszał, takie rozważenia, że trzeba zmienić sposób funkcjonowania i finansowania szpitala, czyli czas się zatrzymał, czy wydarzenia nabrały tempa?
Znaczy wie pan, no to już no, o tym, no jeśli chodzi o to, że należy podjąć takie działania, które zmienią sytuację finansową, no to świadczą o tym chociażby liczby. No dzisiaj przecież doskonale, to nie jest żadną tajemnicą, doskonale wiemy, jaka jest sytuacja finansowa szpitala. Jeszcze raz podkreślę, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie tej osoby, która w tej chwili była dyrektorem. Wiemy, skąd się biorą środki, bo rzeczywiście w Polsce sposób funkcjonowania czy finansowania służby zdrowia jest chyba jednak jeszcze daleki od optymalnego. On powoduje, że szpitale i nie tylko szpitale będą borykać się z problemami. No cieszy na pewno to, że wprowadzane są określone zmiany. Zobaczymy, bo rzeczywiście no, od 1 października tak naprawdę te zmiany zostały wprowadzone, więc zobaczymy, jak one przełożą się na ten bieżące funkcjonowanie szpitali.
Tadeusz Sowa, Prawo i Sprawiedliwość. Pańskim zdaniem, jakie mogą być okoliczności ostatnich wydarzeń związanych z sytuacją szpitala oraz zakończonych rezygnacją jego dyrektora?
Panie redaktorze, chciałbym zacząć od tego, że pan dyrektor Bakun niejako został zmuszony do tej rezygnacji.
Dlaczego zmuszony?
Od pierwszego spotkania z wicestarostą, propozycja wicestarosty była, żeby podał się do dymisji pan dyrektor. Więc współpraca od samego początku no raczej była mało ciekawa. Jeżeli chodzi o kwestię tutaj winy, tutaj jak kolega powiedział, że nie tylko pana dyrektora Bakuna, to wydaje mi się, że należałoby wyłączyć z tego pana dyrektora Bakuna, dlatego że te wszystkie straty, te wszystkie kłopoty finansowe powstały dużo przed objęciem jego jego zarządzania szpitalem.
W liście otwartym, podpisanym przez część związków zawodowych, część, bo ostatnio Solidarność odcięła się od jego treści, działający w szpitalu czytamy, że po zleconym i wykonanym w drugim kwartale 2016 roku audycie okazało się, że sytuacja finansowa szpitala jest dużo gorsza niż przedstawiały to wyniki sprawozdania finansowego za 2015 rok. Krzysztof Ciach, przewodniczący Rady Powiatu Stargardzkiego, czy wy byliście kompleksowo i szczegółowo przez ostatnie lata informowani o stanie finansów szpitala? Jako radni?
Panie redaktorze i szanowni państwo, pokazanie Radzie Powiatu i Komisji Zdrowia, bo jesteśmy tutaj w dwóch z Komisji Zdrowia, która na każdym swoim posiedzeniu przynajmniej 2 godziny, to jest tylko szpital. Można pokazać, liczby zawsze można pokazać tak, jak chce tego właściciel danej jednostki. Można je wykreować na bardzo dobre, a można je zniszczyć dla nas.
Kto co tutaj kreował?
Kreował. Myślę, że dużym błędem naszym jest to, że zbyt mocno uwierzyliśmy w to, że wynik kasowy, który tak najbardziej interesuje na koniec powiat, bo jeżeli jest ujemny, to musimy go spłacić i powiat musi wyjąć ze swojego budżetu odpowiednią sumę, był dla nas tym narzędziem, z którego korzystaliśmy. A niestety można go wykreować matematycznie. Można tak przekazać liczby, że one wyglądają dobrze. A co się działo? No, systematycznie z miesiąca na miesiąc, jeżeli widzimy, że narastają te długi w szpitalu, które są już wymagalne, po które mogłyby firmy ubiegać się przez sąd, tak jak już to się stało w jednym z przypadków, no zaczyna być takie troszeczkę niebezpieczne. A rozmowa o tym, co się dzieje w szpitalu, jak jest prowadzony, jak tego, była na każdym naszym spotkaniu. Była nam przedstawiana, ale można przedstawić to bardzo schematycznie. Można rozbudować w słowa, a z tych słów czasami nic nie wynika. I tak bywało. Mieliśmy duży od pana dyrektora zasób słów, z których, przepraszam, nie potrafiliśmy wyciągnąć sensownych punktów, w których będzie szpital się rozwijał. Bo to, co powiedział pan Rygiel, nie patrzmy już wstecz i nie doszukujmy się, tak jak w niektórych opiniach jest, że to nie ja, to moi poprzednicy. Nie. Myślę, że pan dyrektor Bakun od nas, no kiedy? W marcu zeszłego roku objął, czy w kwietniu? W kwietniu stanowisko. Dostał taką kartę zaufania, że przez pierwszy czas byliśmy skłonni przyjmować wszystkie jego propozycje. I to się odbija. Czasami negatywnie, czasami pozytywnie. Nie wiem, dwie ostatnie rzeczy zaczynają chyba bardzo boleć. Nie wiem, czy do końca jest obsada nocnej opieki załatwiona już tak, żebyśmy mogli powiedzieć, że mamy zapewnioną na 3 miesiące.
Sławomir Rutkowski, Platforma Obywatelska, w Radzie Powiatu także zasiadający w Komisji Zdrowia. Pan swego czasu stwierdził, że darzył dużym zaufaniem dotychczasowego dyrektora szpitala. Pańskim zdaniem, co się takiego stało, że nagle pańskie zaufanie zostało naczerpnięte?
Znaczy ja tutaj dołączę się do tych słów pana Krzysztofa Ciacha, który mówi o tym, że jak pan dyrektor przychodził, przekonał chyba wszystkich radnych, przekonał do tego, że ma pomysł na stargardzką oświatę.
Służbę zdrowia.
Służbę zdrowia.
Jeszcze nie włączają do tego oświaty.
Ale niedługo.
Przekonał. Tylko działania, które podejmował w trakcie swojej kadencji, osłabiały to zaufanie.
Czego pan tak sądzi?
No chociażby po jego decyzji o tym, żeby być komisarzem miasta Stargard, w momencie, kiedy takie duże były problemy w szpitalu. I moim zdaniem to też jest jeden z powodów, że tamten okres był trochę zaniedbany, to co się dzieje teraz.
Jeszcze wrócę do treści tego listu otwartego, którego autorzy piszą, że w drugiej połowie 2016 roku udało się powstrzymać narastanie długów dzięki podjętym intensywnym działaniom naprawczym nowego dyrektora. I tu przypomniano, że zakład w drugiej połowie 2016 roku odnotował kasowy zysk na swojej działalności. Dla porównania strata kasowa za pierwszą połowę 2016 roku wyniosła około ponad 4,5 miliona złotych. Ja się zaczynam powoli gubić w tym gąszczu liczb, więc może tutaj ustalimy, jak wygląda obecnie zadłużenie szpitala.
Ale panie Marku, może jedno pytanie tylko z mojej strony. A kto podpisał ten list otwarty?
Związki zawodowe działające przy samodzielnym, publicznym, wielospecjalistycznym Ostrogardzie.
Czy mógłby pan powiedzieć nam tego, kto?
Tutaj mam
związki zawodowe informację. To jest takie bardzo szerokie określenie. Nikt albo wszyscy.
Tadeusz Sowa, w takim razie Prawo i Sprawiedliwość. Kto jest autorem tego listu?
Panie redaktorze, autorem tego listu są związki zawodowe. Na pewno Solidarność. Może zacznę od tego, że treść tego listu była zaproponowana na wspólnym zebraniu wszystkich związków zawodowych i została zaakceptowana przez ogół związkowców na sali. Dopiero po zebraniu związki zawodowe NSZZ Solidarność odcięły się. Najpierw proponowały, żeby nie było tam nazwisk, żeby zmienić personalizację, więc pozostałe związki dwa przystały na to. Zostało to zmienione. W dalszym ciągu nie było zgody na wspólne opublikowanie tego listu.
I w związku z tym już na etapie redagowania tego listu pojawiały się pierwsze wewnętrzne spory. Jakie to znajomo
brzmi? Panie redaktorze, ja może bym zaczął od czegoś innego. To jest raczej dziwna sytuacja, że związki zawodowe bronią swojego dyrektora, że załoga broni swojego dyrektora. Z reguły to pracowników broni się przed jakimś tam szkodliwym działaniem w stosunku do pracowników. Tu sytuacja jest odwrotna. O czymś to świadczy, panie redaktorze. A wracając do cyfr i do manipulacji, to działa w dwie strony. Tu póki co opieramy się na faktach w liście otwartym. W programie naprawczym też są fakty i tutaj nie ma żadnej manipulacji. Przestrzegam przed manipulacją. Pan dyrektor wyraźnie zapowiedział, że jeżeli będą manipulowane fakty, przeinaczane, bądź też będzie oczerniana jego osoba, no to ten ktoś musi się liczyć z postępowaniem sądowym. Bo mówmy o faktach,
zatem
nie o manipulacjach.
Mówmy o faktach takich, jakimi pan dysponuje w tej chwili.
Fakty są takie, panie redaktorze, że szpital jest jednym, chyba jedynym w województwie, który ma lepsze wyniki finansowe w roku bieżącym niż 2015 i 2016. Świadczy to o tym, że szpital jest prowadzony dobrze i że idzie w dobrym kierunku. Kwestia programu naprawczego, jest zawarte tam dokładnie wszystko to, co może poprawić kondycję finansową naszego szpitala. Co zostało zmienione, jest również zawarte w liście. Ale tak dla przypomnienia tylko, zostały zwiększona ilość poradni przyszpitalnych. Została przebudowana chociażby rejestracja. Zostały uruchomione urządzenia ratujące życie w szpitalu. Zostało mnóstwo innych spraw i technicznych, i kontraktów medycznych tak poprowadzonych, że w tej chwili szpital zaczyna funkcjonować właśnie dobrze. I nie widzę tutaj żadnego powodu do mówienia, że szpital jest w sytuacji tragicznej i niestety trzeba wracać do tego, do genezy, gdzie zaczęły się generować te długi i trzeba powiedzieć, że w tej chwili to jest skutek właśnie zawartych, bardzo niekorzystnych dla szpitala wcześniejszych umów. Między innymi zajęcie konto przez komornika to jest również efekt zawartej, bardzo niekorzystnej umowy dla szpitala.
Czy poznamy w jakimś czasie najbliższym treść tego programu naprawczego?
No treść programu naprawczego pan dyrektor w nowym składzie społecznej rady szpitala zaproponował, prosił o zatwierdzenie. Cała rada się wstrzymała. O czym to świadczy? O tym, że nie mają bladego pojęcia o sytuacji w szpitalu, o tym, o czym mówił pan dyrektor.
Czy w obecnej sytuacji, kiedy chyba do końca października, zdaje się, dotychczasowy dyrektor jeszcze będzie pełnił swoją funkcję w Stargardzkim Szpitalu, widzą panowie jakąś receptę na nie tylko wyjście z niej, ale także uspokojenie emocji i nastroju wokół szpitala? Sławomir Rutkowski.
Ja może jeszcze właśnie chciałbym, panie redaktorze, zapytać moich oponentów, czy mają jakiś pomysł na, skoro tak fatalnie jest w tej chwili, to może powiedzą, może mają jakiś pomysł, jakiś program konkretny, bo skoro się podchodzi do tego już w ten sposób, tak na ostrzu noża, że pozbywa się dyrektora, stawia mu się jakieś zarzuty, no to wydaje mi się, że mają gotowy program, gotowy plan, pewnie gotowe kandydatury na objęcie tego stanowiska. Bardzo jesteśmy ciekawi i zaniepokojeni. Nie tylko my, członkowie Prawa Sprawiedliwości, mieszkańcy powiatu, ale również duże zaniepokojenie przejawia załoga szpitala.
to były pytania, na które może doczekam się odpowiedzi dzisiaj, Sławomir Rutkowski.
A ja mam pytanie do pana Tadeusza. Czy, panie Tadeuszu, czy pan również jest członkiem związków zawodowych, które ten list podpisały?
Tak, jestem.
Znaczy, dlatego no, nie wzbudza we mnie emocji to, co pan mówi, że związki zawodowe bronią dyrektora, jeżeli no, pan też jest w tych związkach.
Panie kolego, ja jestem w związkach, które liczą 15 osób. To są początkujące, początek działania związków zawodowych, ale związek zawodowy pielęgniarek i położnych jest znacznie liczniejszy.
No cóż, widzę, że temperatura dyskusji powoli rośnie i bardzo dobrze. Może uda nam się jednak osiągnąć pewien konsensus w kwestii, jaką drogę wybrać, żeby uspokoić przede wszystkim emocje wokół szpitala.
Znaczy, ja bym chciał tylko podkreślić, co powiat jako jednostka tworząca szpital tak naprawdę może do szpitala. Finansowanie jest wprost z Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie te pieniądze nie przechodzą przez powiat. Powiat nie jest w żadnym stopniu zobligowany czy uprawniony do tego, żeby takie pieniądze zdobywać. Tutaj no, siła menedżerska dyrektora tylko może świadczyć o tym, jakie pieniądze będą pozyskane do szpitala. Tak naprawdę jako jednostka tworząca powiat, powiat stargardzki czy każdy powiat ma możliwość wymiany dyrektora. I to jest tak naprawdę realna siła do tego, żeby tworzyć.
Możemy oceniać, dyrektora poprawi sytuację szpitala.
Możemy oceniać pracę dyrektora, ale nie możemy wpływać na to, jak ta praca jest prowadzona. To jest praca prowadzona przez menadżerów, którzy są wynajęci przez powiat, a Rada Powiatu pełni funkcję tylko nadzorczą.
Zdzisław Rygiel, Stargard 21. Zna pan tak miarodajne dane na temat obecnego stanu zadłużenia szpitala w Stargardzie, takie twarde dane, bo ja się zaczynam gubić tym gąszczą liczb.
Znaczy tylko te dane, które były nam przedstawiane na Komisji Zdrowia, no to rzeczywiście no, te informacje, które do nas trafiały, no one nie napawiają optymizmem, ale pokazują jedno, że czeka nas co najmniej kilka lat znaczy ułożenia takiego funkcjonowania szpitala, który pozwoli po pierwsze na realizację usług w kierunku pacjentów i szkoda, że o tym w ogóle nie mówimy, bo fantastycznie no, związki zawodowe są niezmiernie zadowolone i szczęśliwe, że miały takiego, a nie innego dyrektora. Natomiast z tego, co ja wiem, to mieszkańcy Stargardu trochę gorzej oceniają funkcjonowanie szpitala i tego, jak są realizowane usługi, więc trochę z pokorą proponowałbym, żeby spojrzeć na ten temat. I naprawdę dajmy już spokój, bo z tego, co ja pamiętam, to dyrektor złożył rezygnację z piastowania tej funkcji. I teraz już nie ma sensu mówić o tym, co było, tylko trzeba się skupić na tym, co będzie i znaleźć takie rozwiązanie, które pozwoli wyjść z tego impasu, bo problem jest bardzo poważny, bo jeżeli mówimy o zobowiązaniach wymagalnych na poziomie, jeśli ja dobrze pamiętam, w tej chwili ponad 8 milionów złotych, no to już nie są żarty, bo to jest prawie 20% budżetu, całorocznego budżetu szpitala, więc trzeba naprawdę ogromnego wysiłku, który spowoduje, że to bieżące funkcjonowanie szpitala nie będzie zakłócone, ale przede wszystkim patrzmy z punktu widzenia obsługi pacjenta, bo to jest najważniejsze.
Ale pokaże pan nam jakiś szpital w Polsce, który obecnie jest zadłużony, nawet w dramatycznym poziomie?
Nie, oczywiście, że nie. No ja od samego początku, no już po raz pierwszy jak zabierałem głos, to mówiłem o tym, że to w jaki sposób szpitale są finansowane w naszym kraju, no coś tutaj nie gra. No, te środki, które są przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Cały ciężar ewentualnie utrzymywania czy pokrywania straty jednostek spoczywa na powiecie, który jest organem założycielskim prowadzącym.
No i to też od niedawna.
I to jest chyba jakiś błąd w systemie.
No jest błąd w systemie od samego początku. No, zobaczymy, jak te zmiany, które zostały wprowadzone przez rząd całkiem niedawno, będą przekładały się na bieżące funkcjonowanie służby zdrowia w ogóle w całym kraju, w tym również naszego stargardzkiego szpitala. Ale tak jak pan wspomniał, panie redaktorze, środków jest po prostu za mało i teraz trzeba znaleźć takie rozwiązanie, które pozwoli z tymi środkami w miarę obiektywnie.
A ja się obawiam takiej sytuacji, że kolejny dyrektor, jakikolwiek on nie będzie, za rok o tej porze znów stanie przed podobną sytuacją, przed jaką stał jego poprzednik.
Żadnej sytuacji nie można wykluczyć.
Ponieważ tutaj mamy ewidentny błąd systemowy, o którym zresztą mówili lekarze rezydenci, którzy protestują, prowadzą głodówkę, że aby szpitale w Polsce funkcjonowały normalnie, nawet nie jest kwestia w tej chwili gwałtownego podnoszenia do 6,8% PKB w perspektywie 9 lat, ale to jest kwestia dosypania 40 miliardów złotych.
No, to jest problem naprawdę niezwykle złożony. Ja myślę, że czasu by nam zabrakło nie na jedną, ale na wiele audycji, żeby na ten temat porozmawiać, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o przekazywane środki przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Trzeba pamiętać o tym, ile osób jest zatrudnianych w szpitalu, jakie są pensje tych ludzi, dramatycznie niskie w wielu przypadkach. Więc tak naprawdę tych problemów do rozwiązania jest przeogromna ilość.
Ja bym jednak upierał się przy tym, żeby podkreślić, że nasz szpital jest jedynym w województwie, który ma taki wynik finansowy jak żadne inne szpitale.
Więc mimo tutaj jakiekolwiek, długów.
Mimo tak, za długów zaszłych, zaszłości, tak, przed objęciem tutaj kierowania zakładem przez pana dyrektora Bakuna.
Czyli można tak powiedzieć, operacja się udała, pacjent umiera.
To znaczy nie, panie redaktorze, powiem tak, jeżeli chodzi o samą opiekę nocną i świąteczną, zostaliśmy pochwaleni przez NFZ za zorganizowanie tego. Jeżeli chodzi o usługi pacjenta, one ciągle, jakość ich rośnie i ilość przede wszystkim. Chociażby to, że izbę przyjęć została oddzielona od SOR-u, to już spowodowało mniejsze kolejki. Tak zwane triażowanie również poprawiło sytuację. Poczekajmy w tej chwili na efekty związane z nocną i świąteczną opieką, bo pacjenci nie będą już kierowani stamtąd jak do tej pory na SOR, tylko albo na konkretne oddziały, albo zaopatrzeni będą i po prostu trafią z powrotem do domu.
Ja patrzę na to z punktu widzenia tej ilości pism, które wpływają do Komisji Zdrowia, tych uwag ze strony mieszkańców, bo...
Niezadowolonych zawsze będzie.
Nie, ale ja mówię o tym w tym kontekście, że takiej ilości nie było wcześniej.
To jest znaczy, wszystko w trakcie reorganizacji, więc musimy poczekać i dać trochę czasu, żeby to wszystko, żeby i ludzie się przyzwyczaili do takiej
jeżeli
sytuacji.
Jeżeli pacjent musi czekać na SOR-ze po 8 godzin, no to coś jest nie tak.
Nie słyszałem o takim przypadku i to trzeba byłoby indywidualnie sprawdzić. Jeżeli coś takiego miało miejsce, to trzeba po prostu wyjaśnić. Ja w tej chwili nie odpowiem na to, bo nie wiem, czy tak było, czy nie.
Zgadzam się, ale to też nie chodzi o to, żebyśmy sprowadzili rozmowę na temat funkcjonowania szpitala pacjenci, do poszczególnych pojedynczych.
Odchodzimy powoli.
Czasami, tylko jeszcze jedno chcę dodać, że pacjenci nie rozumieją, że czekając na SOR-ze, to nie czekają na lekarza, bo lekarz bardzo szybko wychodzi. Często czekają na wyniki, chociażby z laboratorium, gdzie nie da się przyspieszyć pewnych procedur.
Krzysztof Ciach, przewodniczący Rady Powiatu Stargardzkiego. Czy ostatnia uchwała Rady Powiatu w sprawie przyznania dofinansowania na pokrycie ubiegłorocznych długów jakoś sprawi, że mimo sytuacji kadrowej szpital wyjdzie na prostą?
Nie. Nie wyjdzie.
A jaka to była kwota?
To jest tylko kwota 2,7 mln. Przed chwilą powiedzieliśmy, że szpital ma zadłużenie wymagalne na poziomie 8 milionów, ponad 8 milionów. Zadłużenia niewymagalnego ma 15. To co to jest? To jest nasza pomoc,
czyli
którą...
Czyli jakaś taka wasza forma kroplówki.
I to takiej bardzo słabej kroplówki. Ale niestety na więcej nas też nie stać. Powiat ma określone środki finansowe i... Redaktorze, najgorsze jest to, powiat przełknie i przygotuje środki finansowe dla szpitala. Ale my musimy mieć pewność, o jakich środkach chcemy rozmawiać, jakie środki powinniśmy zagwarantować i czy musimy je gwarantować co rok, czy będziemy je gwarantowali tylko przez najbliższe 5 lat. Tego po prostu nie wiemy. A ja wrócę do tego, bo tu mówimy o różnych rozmowach z dyrektorem. Tadeusz, to, że mówisz, że w tej chwili pochwaleni zostaliśmy za zorganizowanie nocnej i świątecznej opieki, to zostaliśmy pochwaleni o godzinie 10 rano w niedzielę, kiedy ta opieka ruszyła. A ja bym chciał zobaczyć globalnie wszystko, jak to będzie. Komisja Zdrowia odbywała się na 10 dni przed wprowadzeniem tej nocnej opieki i na pytanie radnych skierowane do pana dyrektora, jak jest zorganizowana, no niestety, przykro mi bardzo, nie dostaliśmy odpowiedzi. Nie dostaliśmy odpowiedzi, czy już są zawarte kontrakty dla lekarzy, czy jest pełna obsada, czy nie ma obsady. Przepraszam, no w tym momencie mamy prawo ostrzej zadawać te pytania, bo widzimy, że sytuacja jest nie taka, jaka powinna. A dlaczego? O tym, że będziemy przejmowali nocną i świąteczną opiekę, wiedzieliśmy już pół roku temu. A kiedy pan dyrektor się wziął za organizowanie kadry? No być może za późno. I to jest kolejny punkt, który spowodował. My pytamy, ktoś uważa, że atakujemy. Nie, my po prostu tylko chcemy dociekać tego, co będzie. Tak to wygląda. No na tym, przepraszam, Tadziu, jeszcze sekundę. Bo mam dwa koniki. Nocną opiekę, o którą wypytywałem, i POZ, na który zgodził się powiat, że ma być to organizowany. No na tydzień przed, żebyśmy nie wiedzieli, kto będzie lekarzem w POZ-cie, jak będzie zorganizowany POZ. No przykro, no to można było się z tego wycofać.
Pierwszy termin był lipcowy.
No to był lipcowy, jakoś nie wypalił i na ten temat nie było słowa. I po prostu pytania się nawarstwiają. A decyzja jest tylko osoby, która to składa. Albo uważa, że dalej będziemy chcieli mu pomagać i chcielibyśmy panu dyrektorowi dalej pomagać. Ale tak jak powiedział Zdzisław, to pan dyrektor położył wreszcie kwit swój o odwołaniu, a nie został nie została podjęta decyzja przez zarząd czy przedłożona radzie o jego zwolnieniu. I jeszcze jedno. Koncepcja ratowania szpitala, którą pan dyrektor miał przedstawić radzie, miała spłynąć do nas do końca miesiąca.
Tadeusz Sowa.
Ja jej w całości nie dostałem.
Ad vocem.
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o nocną i świąteczną, to pan dyrektor nie zaczął tydzień przed, bo zaczął od przebudowy, adaptacji części administracji właśnie na tą okoliczność, więc trwało to ponad pół roku wstecz. Jeżeli chodzi o lekarzy, faktycznie sytuacja jest dramatyczna wszędzie. Trudno jest pozyskać lekarzy, ale jednak udało się. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to działa. I to, że zostaliśmy pochwaleni, to znaczy, że działa bardzo dobrze. A ja w dalszym ciągu zadaję pytanie, jaki sens był zmiany dyrektora, który jest zaledwie półtora roku, naprawdę przez ten czas...
No, ale słyszę, że sam złożył rezygnację.
Tylko chwileczkę, zaraz do tego wrócimy. Zaraz do tego, panie dyrektorze, wrócimy. Tylko ja w dalszym ciągu nie uzyskałem odpowiedzi na moje pytanie. Kto pojawi się i w tak krótkim okresie teraz, nie wiem, cudotwórca, który te 8 milionów wymagalności nagle staną się realne do spłaty? Może właśnie odpowiecie na to pytanie, bo skoro ten pan dyrektor nie daje rady według was, to proszę powiedzieć, jaki macie plan, jaki macie pomysł na to, żeby to zrobić, bo to jest realne, tak? No więc pytam, bo łatwo krytykować kogoś, ale proszę przedstawić swój plan, swój program.
Krzysztof Ciach ponownie.
Nie ad vocem, nie tylko w ramach dyskusji, która się tutaj wytwarza. Chciałem przypomnieć mojemu szanownemu koledze, że powołanie dyrektora to nie jest klaśnięcie w rękę i powiedzenie Kowalski będziesz dyrektorem, tylko zorganizowanie normalnych procedur, przeprowadzenie
i tak, tylko czas będzie uciekać znowu.
Czas,
ostatnie niestety, procedury trwały chyba prawie, nie wiem, rok? Chyba gdzieś tak mniej więcej. 8 kandydatów, najpierw 11 i potem niekończąca się historia.
Nie ma. A może teraz okaże się, że to będzie łatwiejsze? Może teraz okaże się, że będzie prostsze?
Znaczy szukamy samobójcy na to stanowisko.
Przepraszam, no tak. No, ale jak możesz mówić o konkretach? Konkretem jest jedno. No pan dyrektor położył kwit.
Jeżeli się zmienia dyrektora, to ma się jakąś
ale,
koncepcję.
Przepraszam.
Kto zmienia się dla zmiany Tadziu, tylko? Przepraszam.
Tadziu, ale kto zmienia dyrektora? Jeżeli ty nie chcesz pan pracować dyrektor... w ZOZ-ie, to położysz kwit o rozwiązaniu swojej umowy
przecież,
i będzie koniec.
Przecież zarząd podjął decyzję, tak? O.
No jeżeli dyrektor wcześniej nie chce współpracować z zarządem...
No nie dyrektor nie chce, tylko
dobrze, przerwijmy teraz na chwilę.
Ale dobrze, jeżeli ale to jest członek zarządu. Na pierwszym spotkaniu pan wicestarosta
Tadeusz Sowa
pierwszą propozycję składa panu dyrektorowi, żeby podał się do dymisji, nie zaczynając jeszcze z nim współpracy, to o czym to
przepraszam,
świadczy?
Przepraszam,
współpraca była.
Współpraca była, bo jak już określiliśmy,
współpraca
pan dyrektor
była taka,
szpitala,
że starano się przeszkadzać przez cały czas panu dyrektorowi
że pan dyrektor
licznymi
szpitala,
pismami, zapytaniami próbowano zdezorganizować pracę administracji szpitala. Takie są fakty.
Dobrze. Jeżeli Tadziu, ty uważasz, że wysyłanie pism o to, co powinniśmy dostać jako informację, jest dręczeniem, no to wybacz, ale to nie jest, nie może
nie
być
były, prawdy. To nie były tylko zapytania w konkretnych sprawach. To były zapytania o rzeczy, które były przedstawiane czy na Komisji Zdrowia, czy na Radzie Powiatu. Były jak gdyby po raz kolejny z różnych stron.
Ja sobie pozwolę się odezwać teraz, jeśli mogę.
Oczywiście.
z Wyspa Frygiel, Stargardu 21. Bo mnie to intryguje. Faktycznie różne są okoliczności składania rezygnacji przez zwierzchnika danej jednostki. Zwierzchnik może uznać, że nie ma współpracy, że jest naciskany, aby taką rezygnację złożył. Wiadomo, jak to kiedyś się odbywało, że ze względu na stan zdrowia, że się źle poczuł, więc najlepiej było, gdyby pan, panie dyrektorze, złożył rezygnację. Czy faktycznie z tych sugestii, które tutaj słyszymy, była jakaś forma miękkiej perswazji wobec dyrektora szpitala, aby jednak złożył tę dymisję?
Wie pan, no ja świadkiem tych rozmów nie byłem, więc trudno mi się odnosić tutaj w,
ale wiemy, że między
wprost, czy były,
starostwem
czy nie były,
a dyrekcją no, szpitala jednak dość mocno iskrzyło.
Wiem, do jakiej sytuacji doszło. Doszło do takiej, że zarząd z jednej strony podjął uchwałę o rozwiązaniu kontraktu, a z drugiej strony pan dyrektor złożył rezygnację ze swojej funkcji. Z tego, co wiem, to ostatnio doszło do spotkania pomiędzy starostą, panią Iwoną Wiśniewską, a panem dyrektorem. Zawarto porozumienie, z którego wynika, że pan dyrektor odejdzie ze swojego stanowiska w określonym terminie i ja tu nie widzę już sensu gdybania na ten temat. No teraz trzeba się skupić na tym, co będzie. Będzie pewnie konkurs, bo nie można wcześniej rozpisać konkursu, dopóki stanowisko nie zostanie uwolnione. No jeżeli dyrektorowi tak zależy na tym, żeby jak najszybciej i tobie też, Tadeusz, jak najszybciej pojawił się nowy dyrektor, to w takim razie musicie panowie podjąć taką decyzję, żeby dyrektor odszedł jak najszybciej, bo dopóki pan dyrektor nie odejdzie z tego stanowiska, dopóty nie będzie można podjąć żadnej procedury związanej z wyborem nowego dyrektora. No ja mówię proceduralnie, jak to formalnie jest, ale chciałbym się odnieść jeszcze do tego, o czym wcześniej mówiliśmy, bo i tu kamyczek do kolegi, który siedzi obok z prawej strony, bo problemy nie tylko szpitala, ale również powiatu, jeśli chodzi o funkcjonowanie służby zdrowia, rozpoczęły się w roku 2012 mniej więcej, czyli w momencie, kiedy zmieniła się ustawa o działalności leczniczej i wprowadzono zmiany, z których wynikało, że za stratę, jeśli chodzi o wynik kasowy, będą odpowiadały budżety powiatu. No, dla mnie to jest po prostu kuriozum i to jest granda, bo takich rzeczy nie wolno robić. Za służbę zdrowia, za funkcjonowanie służby zdrowia odpowiada państwo i ono organizuje tą służbę zdrowia.
I zdaje się, że obecna ekipa ku temu dąży, żeby ponownie tę kontrolę tak
Mam nadzieję,
uzyskać.
Że tak będzie, bo nie ma takiego powiatu w Polsce, który sobie wprost poradzi z utrzymaniem, gdyby do tego doszło.
Czy wy macie w tej chwili problem z 8 milionami wymagalnych długów natychmiast?
Wie pan, bo to trochę inaczej wygląda, bo my cały czas mówimy o wyniku kasowym.
Ale skupmy się wynik, na tej kwocie,
ja
którą
tylko
trzeba
powiem,
spłacić natychmiast.
Gdyby pan pozwolił. Wynik kasowy za rok ubiegły to było minus 4 miliony, jeśli dobrze 600. Pamiętam, 4 miliony 600, tak?
Tak, dokładnie.
Minus 4 miliony 600, ale to jest wynik kasowy. Co to znaczy? To znaczy, że ujęta jest tutaj również amortyzacja. Jeżeli będziemy mówić o wyniku finansowym, czyli rzeczywistym, ujemnym wyniku za działalność, to jest już ponad 8 milionów złotych. Czyli 8 milionów złotych brakowało do spięcia budżetu szpitala za rok ubiegły. I
a
teraz
te 15 niewymagalnych, to skąd się
ale to się zbierało za poprzednie lata. I teraz powiat jest zobowiązany do tego, żeby wpłacić na rzecz szpitala tą różnicę, czyli ten wynik kasowy ujemny,
co
czyli 4 miliony z kawałki.
To wynika z ustawy.
A gdzie pozostałe 4? A gdzie pozostałe 4? Przecież to wszystko będzie się rolować z roku na rok. Więc to jest tak naprawdę temat dla budżetu państwa i dla rządzących tym krajem. Panowie, zastanówcie się nad tym, bo my wszystkie szpitale wywrócimy w tym kraju do góry nogami.
Tadeusz Sowa?
Zgadzam się w jednej kwestii, że rzeczywiście są słabo dofinansowane szpitale. To nie ulega wątpliwości, bo to po prostu widać. Natomiast jeżeli chodzi o ten dług, o wynik kasowy, no ja proszę, żeby troszeczkę jaśniej mówić, dlatego że ja przynajmniej nie jestem finansistą, ale takim prostym językiem, w kilku zdaniach, chciałbym powiedzieć, że kwestia właśnie tego wyniku kasowego, jeżeli będzie dodatni, to tamten dług będzie finansowy, tak, będzie malał. Trzeba to wyraźnie podkreślić. To nie jest tak, że to jest jakiś wynik, który jakiś teoretyczny jest. On nie jest teoretyczny, jest konkretny wynik i jeżeli im lepszy ten wynik kasowy, tym lepsza sytuacja i kondycja szpitala. A wracając jeszcze do dymisji, tylko chciałem nadmienić, że pan dyrektor nie widział już większej możliwości tutaj prawdopodobnie, chociaż w ogóle należałoby zapytać jego o to dokładnie, ale tylko chciałem zaznaczyć państwu, że pan dyrektor składając dymisję, ale nie będzie otrzymywał odprawy z tego tytułu.
Taka jest różnica. Co poprawi kondycję finansową i widać, że pan dyrektor dba o kondycję finansową szpitala, a nie o swoje partykularne interesy.
A teraz wypadałoby na chwileczkę przerwać, ponieważ właśnie mamy informację, ta informacja już gdzieś krąży od piątku o przypadku bakterii coli w szpitalu stargarskim. Nieoficjalnie wiemy, że wstrzymane są przyjęcia, tylko nagłe przypadki. Czy państwo wiedzą o tej sytuacji w szpitalu Tadeuszowa?
Tak, oczywiście. Wszystko jest pod kontrolą. Były przypadki w niektórych ujęciach szpitalnych skażenia tą bakterią. Była ona, to skażenie było niewielkie. Wszystko jest oczywiście pod kontrolą. Po prostu zadziałał sztab kryzysowy, który monitoruje całą sytuację, nawet do dzisiaj. Aczkolwiek sytuacja z godziny na godzinę poprawia się. Szpital został zaopatrzony w wodę pitną w butelkach. Została podstawiona cysterna z MPGK z wodą pitną, uzupełniana zresztą jeszcze w piątek przed południem. Także po analizach, po próbkach, które zostały zlecone przez dyrektora szpitala w dniu 5 i 6 października, wykazują poprawę tego stanu. Na najważniejszych oddziałach szpitalnych i na kuchni po prostu nie ma takiego problemu. Natomiast wszelkie rygory oczywiście szpital zachowuje, łącznie właśnie ze zmniejszoną ilością przyjęć szpitalnych po to, żeby wykluczyć ewentualność zakażenia tą bakterią.
Czyli rozumiem, że w tej chwili są wstrzymane przyjęcia do oddziałów, tylko na nagłe przypadki?
Do tej pory, z tego co mi wiadomo, chyba jeszcze tak, do momentu, kiedy pan dyrektor podejmie decyzję, mając wszystkie wyniki już sanepidowskie.
Czyli pańskim zdaniem sytuacja jest opanowana?
Tak, od samego początku nie było żadnego zagrożenia. Sytuacja jest od samego początku pod kontrolą. Dostaliśmy trochę późno powiadomienie z sanepidu, bo po kilku dniach, gdzie tak w zasadzie wszelkie procedury zostały złamane, bo próbki zostały pobrane bez obecności przedstawiciela upoważnionego, bez wpisu do książki kontroli i bez praktycznie powiadomienia dyrekcji. Powiadomiono panią na kuchni, że coś takiego ma miejsce po kilku dniach, ale szczegóły też odsyłam do pisma, które złożył pan dyrektor do sanepidu wojewódzkiego.
Zatem panowie, jeszcze mamy bakterie coli. Jakby brakowało plag egipskich, które nawiedzają nasz szpital w Stargardzie ostatnimi czasami.
Ja jeszcze tylko wtrącę, panie redaktorze, odnośnie plag, że po raz pierwszy od chyba 10 lat zadziałał system automatyki podczas zaniku napięcia. Także działa.
A wcześniej go nie było?
Nie było, panie redaktorze, przez co najmniej 10 lat. Narażało to oczywiście pacjentów operowanych i noworodki na śmierć nawet.
To znaczy, że podczas ostatniej wichury i zaniku prądu w Stargardzie szpital działał?
Tak, działał od kilku dobrych lat. Od 10 co najmniej lat zadziałało wszystko za sprawą tego, w cudzysłowie, nieudanego pana dyrektora.
To same rewelacje. Swoją drogą panowie wiedzieli o takich problemach technicznych?
Nie tyle to jest zasługa dyrektora, oczywiście tak, bo taka była współpraca. Tylko tutaj było wprost finansowanie powiatu stargardzkiego akurat na ten cel. Dowiedzieliśmy się przy audycie o tym, że nie ma awaryjnych baterii w szpitalu i celowa dotacja została wprowadzona do szpitala celem zakupu tych baterii.
Jak długo nie było tych baterii?
No, z tego, co mieliśmy informację, to taki długi okres czasu nie
było.
Ale
to nie tylko baterie.
A kiedy się o tym dowiedzieliście jako radni?
Na początku kadencji od razu to było wprowadzone do budżetu.
Czyli nie było zasilania awaryjnego, w tym na bloku operacyjnym i porodowym. I można mówić o dużym szczęściu, że się nic nie stało.
Dokładnie. Na pewno.
I szpital działał mimo zapewnionego, mimo braku zasilania awaryjnego, rozumiem.
No, pewnie tak było. Znaczy ja bym wrócił do tego, mówiliśmy się. Na pewno ten sposób finansowania, czy ten sposób zarządzania szpitalami, które są szpitalami powiatowymi, przy tej odpowiedzialności, którą powiat ma jako organ prowadzący szpital, przy tej brakuje narzędzi. Po prostu brakuje narzędzi albo prawnych, albo finansowych, albo zarządczych. I ten system jest do zmiany. Albo to, o czym tutaj mówimy, cały system zdrowia powinien pójść pod opiekę państwa i być finansowany i zarządzany przez państwo, albo określone narzędzia powinny spłynąć do samorządów, czyli w zamian za to, że samorząd jest odpowiedzialny za szpital, powinien mieć odpowiednie narzędzia, chociażby finansowe.
Ale szanowny kolego, pozyskiwanie środków finansowych przez dyrektora jest jego obowiązkiem. Poprzedni dyrektorzy jednak tych środków nie pozyskali.
Znaczy, ja bym chciał przypomnieć, że
w ogóle nie było tematu, nie było mowy o tym, że ten system nie działał, panie kolego.
I tak no,
ja jestem radnym powiatu.
Przerzucać argumentami. Kadencji. Krzysztof Ciach.
Tak. Powiat przejął szpitale w 99 roku, jak została zmieniona cała ustawa.
I do tej pory wypadają kolejne trupy
z szafy. Od tej pory, jak przejął i powstał, cały czas mówiliśmy jedno. Szpitale nie powinny być w gestii zarządzania powiatów. Szpitale powinny być nadzorowane centralnie albo wojewódzko. To nie my mamy możliwość ustalenia sieci szpitali i nie my mamy możliwość ustalenia sieci oddziałów. My na naszym terenie mówimy, powinniśmy mieć to. I okazuje się, że powinniśmy mieć 4 podstawowe tylko. A co zresztą? No to trzeba, to ktoś musi ustalić, że na przykład, dobrze, mamy blisko do Goleniowa, blisko do Szczecina, blisko do Pyrzyc. W Pyrzycach mamy, nie wiem, okulistykę, w Goleniowie mamy jakiś inny oddział. Nie musimy go mieć w Stargardzie, ale to dobrze zorganizujmy. Ale to nie zorganizuje tego powiat, a zwłaszcza powiat tego nie sfinansuje. Bo nie ma takiej możliwości. A teraz się okazuje, weszliśmy do sieci szpitali i wszystko to, co jest ponad siecią, to co? Obciąć, zarabiać, czy zlikwidować? Czy dołożyć z powiatu? No bo taka jest prawda.
Retoryczne
mamy
pytania.
Będziemy mieli określoną pulę pieniędzy, ale to, co już padło tutaj. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Wzięliśmy na siebie kolejny garnuszek, czyli dwie nocną opiekę i POZ. Zobaczymy, czy to będzie nam przynosiło. Czy ułatwi pracę i ułatwi kontakt pacjenta ze szpitalem, bo w tym kierunku idziemy, bo nie mówimy o tym, że zarobimy na tym, bo szpital nie jest zakładem pracy, który ma zarabiać dla właściciela. Ma być oddany naszym pacjentom i to jest podstawa.
Tadeusz Sowa?
Chciałbym tylko dodać, że pan dyrektor wprowadził w sieć szpitali nasz szpital na bardzo dobrych warunkach. I chciałem ponowić pytanie. Panowie, jaki jest dalszy los naszego szpitala? Wybierzecie odpowiedzialność za to, podejmując takie decyzje, między innymi o zmianie społecznej rady szpitala, o zmianie dyrektora. Chciałem zapytać po raz kolejny, bo nie usłyszałem odpowiedzi. Czy jej nie macie, czy nie chcecie odpowiedzieć?
Zabrzmiało dramatycznie.
Jaki jest wasz plan co do dalszej naprawy waszym zdaniem fatalnej sytuacji szpitala,
zatem
bo nie otrzymałem tego.
Może
odpowiedzi
zacznę
na to
od Zdzisława Rygla, prezes Stargard 21. To będzie plan czy improwizacja? Czy ratowanie,
no ja tu się
czy gaszenie
pożaru? Sprowokować. No, nie przesadzajmy, tak. No, oczywiście tu Tadeusz może różne w tej chwili stosować próby nacisku. Tak się tego nie załatwia. Są odpowiednie organy. Wiesz, jakie są kwestie formalne, jeśli chodzi o ustalenie tego, kto będzie w pełni funkcję dyrektora szpitala. Przecież doskonale też wiesz o tym, że w trakcie, jak będzie odbywał się konkurs, będą przedstawiane różne pomysły na funkcjonowanie szpitala. Zresztą z tego, co pamiętam, to obecny dyrektor też taki pomysł swój przedstawiał. I w pierwszym konkursie, jeśli dobrze pamiętam, to uzyskał jeden głos tylko i wyłącznie od kolegi partyjnego. Więc różnie z tym bywa, Tadeusz. Naprawdę nie idźmy tą drogą, nie próbujmy tutaj teraz wprowadzać jakiejś takiej atmosfery, że jeśli nie my, to już nikt. Absolutnie, spokojnie.
Niczego takiego nie powiedziałem, ja tylko zadaję w dalszym ciągu
dla mnie
pytanie.
Najważniejsze
bardzo
jest,
proste i zasadnicze.
Tak, i najważniejsza odpowiedź na to twoje pytanie jest taka, że mieszkańcy Stargardu i powiatu nie powinni w ogóle się interesować tym, kto jest dyrektorem szpitala. Ich to guzik interesuje. Mają być realizowane usługi na odpowiednim poziomie w Stargardzie, a niestety nie są. I ja nie twierdzę, że nie są z powodu pana Pawła Waldemara Bakuna, czy z powodu innych osób, które są w szpitalu. Ja tak nie twierdzę, ale niestety ludzie mają określone zdanie na ten temat.
Mają określone zdanie, dlatego że do do publicznej wiadomości przedostały się informacje nieprawdziwe. Dlatego są zaniepokojeni.
Nie,
przykład,
myślę, że to...
A ja wiem na pewno, przykład taki, gdzie chcieliśmy oddać karetkę do naprawy. Pan powiedział, że nie dam wam, musicie zapłacić z góry, nie zrobię wam, nie naprawię, musicie zapłacić z góry, bo u was jest komornik na koncie, nie chcę z wami rozmawiać. Taką sytuację i taką psychozę ktoś wytwarza, prawda? Na pewno nie dyrekcja szpitala.
No, daleki byłbym od tego, żeby ludzi, którzy mają określone uwagi do funkcjonowania chociażby SOR-u, oskarżać o to, że mają
na przyjęcie tych uwag.
Ja się znów pozwolę odezwać. Sławomir Rutkowski, program czy improwizacja, czy gaszenie pożarów? To będzie najbliższy czas poświęcony na sytuację...
Ale pożarów nie ma, panie dyrektorze. Zostały ugaszone.
Redaktor. Na sytuację Starogardzkiego Szpitala. Czy macie jakikolwiek pomysł, jak poprowadzić pewno... w sytuacji właśnie takiej, kiedy trzeba jednak znów dosypać kolejnej kwoty pieniędzy?
Znaczy, na pewno ten pomysł jest wypracowywany. To, co...
Ładnie to zabrzmiało.
Tak, no bo to, co jest na teraz, mamy taką sytuację, że będzie zmiana dyrektora szpitala, bo to, o czym rozmawiamy, będzie nowy konkurs, będzie nowy menadżer, który podejmie się tego wyzwania. I tak naprawdę my jako radni będziemy oczekiwali od tego nowego człowieka planu przedstawienia wyjścia z tej sytuacji.
I myślę, co że komisja z tym planem, czy komisja, programem naprawczym poprzednika, który być może ujrzał oficjalnie
Ale nikt jeszcze tego planu nie widział. O planie słyszymy, ten plan miał spłynąć do 30 września tego roku. Nie wiem, czy na dniach teraz spłynął, czy nie. Do 30 na pewno nie spłynął. My nie widzieliśmy jeszcze, nie jesteśmy zapoznani z tym planem. Może jest ten plan bardzo dobry, może trzeba go wdrożyć do realizacji. Może nowy menadżer, który przyjdzie, będzie miał ułatwione zadanie, bo wszystko będzie miał na tacy. Całkiem możliwe, to jeszcze lepiej dla sytuacji szpitala tak naprawdę.
To może kombinację z odwołaniem dyrektora trzeba było wstrzymać do momentu przejrzenia tego planu.
Kombinacja z dwoma interesami zabrzmiało ciekawie.
No bo tak to wygląda, bo to są jakieś kombinacje i podchody w tej chwili, tak? I dziwne sytuacje, gdzie jeszcze nikt nie widział planu naprawczego, a odwołuje się dyrektora.
Krzysztof Ciach, SLD, może lewica wyleje trochę oliwy na wzburzone jezioro.
Ja bym chciał jedną rzecz tylko do pana Tadeusza, bo ja wiem, że pan broni pana dyrektora z kilku przyczyn. Między innymi z tego, że ten pan dyrektor pana zatrudnił, założył pan nowe związki zawodowe. Ja wszystko to rozumiem, tylko że naprawdę nie trzeba takiego zacietrzewienia i spokojnie trzeba przejść do sytuacji takiej, że obecny pan dyrektor złożył dymisję.
Przepraszam, muszę się do tego odnieść niestety, bo po pierwsze, ja nie zakładałem związków zawodowych, od tego trzeba zacząć. Jestem członkiem Związków Zawodowych Solidarność 80. Pierwsze wyjaśnienie. Drugie wyjaśnienie takie, że nie mam już w tej chwili tak naprawdę, o czym pan wspomniał, powodów, żeby kadzić w cudzysłowie panu dyrektorowi, który już odchodzi. Także to akurat chyba nietrafiona uwaga.
Krzysztof Ciach, SLD. Improwizujemy, opieramy nasz program naprawczy na tym, co przyniesie nam poprzednik.
Tak, no tak, tylko że nie wiemy, co ten poprzedni dyrektor obecny jeszcze przyniósł nam. O programie naprawczym i o programach poprawy działalności szpitala Komisja Zdrowia, przepraszam za określenie, nagabywała dyrektora od początku, jak był. Nagabywała poprzedniego dyrektora od początku, jak wszedł na stanowisko. I ani od jednego, ani od drugiego takich konkretnych sformułowań i dokumentów po drodze nie
dostaliśmy. Może nawał pożarów, jaki trzeba było gasić, zapobiegał racjonalnym pracom nad planem.
Tak, panie Marku, to jest na tej zasadzie. Jak mamy złożyć budżet państwa do godziny 24, to złożymy 23:59. No zmieściliśmy się? No oczywiście zmieściliśmy się. Ale teraz pytanie, czy my jako radni, obojętnie, Komisja Zdrowia, Komisja Budżetowa, czy cała Rada, nie powinniśmy momentami dyskutować już o tym wszystkim, co ma zaistnieć w tym planie, bo nie wiem, czy ze wszystkim będziemy się zgadzać, czy będziemy przyklaskiwać wszystkiemu, czy powiemy, sorry, ale tutaj po włożeniu tego do sita nie zostało nic. I tego też się boję, bo nie na jednej Komisji Zdrowia, Tadeusz, było tak, że odpowiedzi na pytania dostawaliśmy po trzy komisje dalej, po notabene kolejnym piśmie wysłanym przeze mnie, przez sekretarza powiatu, bo pan dyrektor nie odpowiadał, przepraszam, czasami na bardzo proste pytania.
A mnie?
Ale proste pytania są bardzo trudne.
Intryguje,
bo wymagają
kwestia
konkretu.
Zajęcia tej sumy przez komornika na koncie szpitala na wniosek jednej z prywatnych firm medycznych w kontekście niezapłaconej części kwoty za operację zaćmy. Może tę kwestię trzeba było poddać analizie? Panowie, cisza.
No, nie, to znaczy nie chodzi o ciszę, to
no
jest...
Ja słyszałem, że te operacje, zaćmy, to było jedno z głównych źródeł dochodu dla grupy lekarzy w poprzednich latach w Stargardzkim Szpitalu i to były dosyć duże dochody.
Zastanówmy się, do końca nie wiemy. Za to odpowiadał dyrektor. Jeden, drugi, trzeci po kolei od
tego...
Ja bym
chciał zarabiać 2000 zł za godzinę.
Trzy. Będzie pan specjalistą od leczenia zaćmy.
No właśnie chyba zły kierunek zawodowy wybrałem.
Przypuszczam, że...
Bo z jednej strony mamy lekarzy rezydentów, którzy mówią o głodowych pensjach, a z drugiej są sytuacje, kiedy na majątku powiatowego szpitala ktoś zarabia 2000 za godzinę.
No teraz...
W ramach kontraktu.
Przepraszam,
z firmą
nie
medyczną.
Jestem, nie wiem, czy ktoś z nas przy stole jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, tak było, tak nie było, czy ile kosztuje operacja zaćmy... zrefinansowania, bo po prostu tego nie wiemy. To nie są zadania, to nie są Tadeusz, nasze zadania.
I to jest
zadania,
dla mnie kolejny przykład tej patologii, która ma miejsce w służbie
ale
zdrowia.
To,
oczywiście nie umniejszając niczym fachowości lekarskiej.
Ależ oczywiście,
która
że
powinna być godziwie wynagradzana.
Tak. No to przepraszam, czy ktoś panu dyrektorowi zakazał jakiejkolwiek zmiany, żeby tutaj próbował ułożyć to, odkąd wiedział przez półtora roku. Ja sobie nie przypominam
Zdaje
takiej
się,
sytuacji.
Że pokłosiem tego sporu jest zajęcie komornicze właśnie.
Ale ja sobie nie przypominam takiej sytuacji na Radzie Powiatu czy na Komisji Zdrowia, żebyśmy powiedzieli, panie dyrektorze, ma pan zakaz ruszania okulistyki. No to by była bzdura z naszej strony, żebyśmy narzucali dyrektorowi konkretne działania, jakie ma wykonać. To dyrektor powinien nam proponować działania, które ma wykonać i przekonywać nas do tych działań. Bo zawsze każda rzecz może przynieść dwa skutki. Albo negatywne, albo pozytywne. No zera nie ma. W tym momencie w matematyce.
Tadeusz Sowa.
Jest to trudny temat. Bardzo, może nie bardzo, ale trochę skomplikowany. Kwestia jest tego typu, że my wiemy, jakie są stawki, jakie NFZ-owskie stawki. Powiem krótko. Na podstawie tej zawartej umowy podwykonawcy przysługiwało wynagrodzenie w kwocie stanowiącej około 85% wartości kontraktu z NFZ. Tutaj są, nie chcę tutaj zanudzać państwa tymi danymi, takimi składowymi, które miały wpływ na taki wynik finansowy. Lekarz średnio zarabiał nie 2, a 3 tysiące na godzinę. Te zabiegi, ten proceder trwał w zasadzie od 2010 roku, jeżeli chodzi o tak niekorzystne umowy. Może tylko podam wynik końcowy, że tak w zasadzie od września 2015 do grudnia 2016 w wyniku niekorzystnie zawartej umowy doszło do patologii, kiedy jeden z lekarzy w trakcie dnia zabiegowego zarabiał 11 350 zł.
No i w tym momencie trzeba...
I jakie przynosił zyski? Przynosił... Powiem tak. Już mówię, już odpowiadam. Podwykonawcy przynosiło to dochód 1 225 000, szpitalowi stratę w wysokości 384 tysiące złotych. Tak była zawarta umowa. No. Negocjacje były, pan dyrektor prowadził, zostały zerwane i zostało zajęte przez firmę konto komornicze.
A nasz program dobiega końca.
Przez komornika.
Ten temat jeszcze jest tak dla mnie atrakcyjny, że pewnie będzie kontynuowany. Nie będzie puenty, ponieważ nie zakończyliśmy tego tematu. Zostawiamy niedopowiedzenie w postaci tych trzech radiowych kropek. Tadeusz Sowa, Krzysztof Ciach, Zdzisław Rygiel, Sławomir Rutkowski. Dziękuję bardzo panom.
Dziękuję bardzo.